Tydzień temu skupiałem się na tym 18 wersecie, na tym, że Jezus buduje Kościół swój i zobaczyliśmy, że Kościół jest dobry, że Kościół jest ważny i Kościół jest potrzebny. Ale nie odpowiedzieliśmy na podstawowe pytanie, czym jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa, co to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa, co Pan Jezus buduje tak naprawdę. I więc dzisiaj chciałem, abyśmy zajęli się tym pytaniem i poszukali na nie odpowiedzi. Co to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa? Czym jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa? I z czterech Ewangelii, tak w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie i tylko Mateusz mówi, czy wspomina słowa Jezusa dotyczące Kościoła. Pozostałe Ewangelie nie mówią nic o Kościele. Może ciekawostka taka. Pan Jezus, czy Ewangelia Mateusza dwukrotnie odnotowuje wypowiedzi Pana Jezusa dotyczące Kościoła. Pierwszy fragment przeczytaliśmy teraz, ale jest jeszcze drugi fragment. Znajduje się w 18 rozdziale, w 17 wersecie. Ale już pojawia się w pewnym kontekście. Tak? Kościół, już możemy doszukiwać się pewnego wyjaśnienia w tym fragmencie. W Mateusza 16:18 Jezus ogłasza, że zbuduje swój Kościół, ale nie mówi, co to jest ten Kościół. Więc przeczytajmy ten drugi fragment i mam nadzieję, że ten drugi fragment pokaże nam, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi o Kościele. Kiedy mówi o Kościele. Mateusza 18:15-18. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Więc mam 7 punktów. One krótkie będą, ale 7 punktów, które pokazują, czym jest Kościół na podstawie tego fragmentu. Czym jest Kościół, albo co to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa? Ponieważ dzisiaj, jeśli zapytamy ludzi o to, co dla nich, czym dla nich jest Kościół, to uzyskamy różne odpowiedzi. Tak? Uzyskamy różne odpowiedzi, dlatego dobrze jest zobaczyć, co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi o Kościele. Więc w wersecie 17 tak, pojawia się słowo Kościół. Pan Jezus w wersecie 17 mówi, że osoba, która odrzuca świadectwo innych świadków, została postawiona przed Kościołem. I jeśli nie posłucha Kościoła, to powinna zostać wyłączona z niego, powinna zostać uznana jako celnik, jak poganin. Więc to nam pokazuje co? No, że Kościół przede wszystkim to nie jest budynek. Bo samo tak, dzisiaj ludzie mówimy, że idziemy do kościoła, czyli mamy na myśli jakiś budynek, w którym się gromadzimy, czy chrześcijański budynek przeznaczony do, czy może inaczej, chrześcijański budynek przeznaczony do celów kultu, celów sprawowania kultu, to jest kościół. Ale tutaj widzimy, że kościół to po prostu ludzie. Budynek. Tak, jeżeli by tutaj Pan Jezus miał na myśli budynek, no to budynek nie może uznać kogoś za celnika i poganina, prawda? Więc jest jasne, że Kościół, tak, punkt pierwszy, Kościół to przede wszystkim ludzie. Kościół to nie budynek. I Kościół, czy słowo samo Kościół w języku greckim, to jest eklezja. I oznacza ono zgromadzenie ludzi. Tak, gdziekolwiek by się zgromadzili, jakaś grupa, i niekoniecznie musi to być w kontekście spotkania chrześcijańskiego czy nabożeństwa chrześcijańskiego w języku greckim, zgromadzenie to było eklezja, zgromadzenie ludzi. Więc Kościół to przede wszystkim ludzie. Druga charakterystyka. Kościół to ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. W wersecie 15 jest mowa o dwóch braciach. Jeden z nich zgrzeszył. O jakich braci tu chodzi? Czy chodzi o fizycznych braci, którzy mają tych samych rodziców? Albo przyrodnich braci, którzy są z jednej rodziny? Czy może chodzi o braci duchowych? No ponieważ w tle jest kwestia grzechu oraz kwestia Kościoła, to kontekst by zdecydowanie wskazywał na to, że chodzi tutaj o braci duchowych. A kiedy dwoje ludzi, dwóch mężczyzn, niespokrewnionych ze sobą fizycznie, staje się braćmi? Gdy staną się uczniami Pana Jezusa Chrystusa, gdy staną się osobami wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego zostają adoptowani do Bożej rodziny i w wyniku tej adopcji stają się braćmi w Jezusie Chrystusie. Oczywiście to ma też zastosowanie do kobiet, tak? Że mówimy tutaj o braciach i siostrach. Oczywiście tekst mówi o dwóch braciach, ale to równie dobrze może być zakombinowane. Jeżeli siostra zgrzeszy, to niech siostra, przeciwko siostrze, to niech siostra idzie ją tam, porozmawia z nią. Jeżeli chrześcijanin zgrzeszy przeciwko bratu, siostrze, to niech ten poszkodowany idzie i z nim porozmawia. Więc w wyniku adopcji stają się jedną rodziną. Więc to Kościół to są ludzie, którzy wierzą Pana Jezusa Chrystusa, to są ludzie, którzy wierzą w Jego śmierć i zmartwychwstanie. To są ludzie, którzy odwrócili się od grzechu i zawierzyli Jemu. To są ludzie, którzy są Jego uczniami w swoim codziennym życiu, naśladują Go, czynią to, czego Jezus nauczał. Widzimy, że ci ludzie nie są doskonali, tak? Ponieważ brat zgrzeszył. Więc to są ludzie, którzy grzeszą, ale widzimy, że ci ludzie potrzebują Chrystusa w swoim życiu, dlatego w Niego wierzą. Więc jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że Kościół, o którym mówi Jezus, to ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy wierzyć w Boga. Tak? Bo tak wielu ludzi dzisiaj myśli, że ja wierzę w Boga, to ja jestem częścią Kościoła. Nie. Nie wystarczy wierzyć w Boga. Tak? Ponieważ Żydzi wierzyli w Boga. Tak? Wierzą w Boga, ale nie są częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Więc to nie wystarczy. Wierzyć w Boga nie wystarczy, żeby być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Trzeba wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Bóg wzywa wszystkich ludzi, Żydów i pogan, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, to sprzeciwiamy się Panu Bogu. A kiedy sprzeciwiamy się Panu Bogu, to nie możemy powiedzieć, że wierzymy w Pana Boga. Tak? Więc dlatego Kościół to nie ludzie wierzący w Boga. Kościół to ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. A wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi ich do wiary w Boga, który posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Kościół to ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Co dalej? Po trzecie, Kościół to wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy dwóch braci, tak? Dwóch wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Jeden z nich zgrzeszył niestety. Ale to nie jedyne osoby, które pojawiają się w tym fragmencie. Werset 16 mówi o jednym lub dwóch świadkach. W wersecie 17 pojawia się też Kościół, który przesądza o losie tego wierzącego, który nie chce odwrócić się od grzechu. I tutaj możemy zadać szereg pytań. Dlaczego na przykład ten poszkodowany brat może iść i porozmawiać z tym bratem, który przeciwko niemu zgrzeszył? Dlaczego ten poszkodowany brat może przyprowadzić innych na świadków? Dlaczego ten poszkodowany brat może postawić sprawę tego grzeszącego brata przed Kościołem? I dlaczego Kościół rozstrzyga sprawę tego grzeszącego brata? Odpowiedź jest jedna. Odpowiedź wskazuje na to, że ci wszyscy ludzie wierzący w jednego Pana Jezusa Chrystusa, ci ludzie są duchowymi braćmi i siostrami. Ci ludzie kierują się tymi samymi zasadami. Ci wszyscy ludzie przyjęli te same zasady, a skoro przyjęli te same zasady i kierują się nimi w życiu, to znaczy, że tworzą pewną wspólnotę. Jest coś, co ich łączy. Łączą ich nie tylko te same zasady. To, co ich łączy, to przede wszystkim wiara w Pana Jezusa Chrystusa. To, co ich łączy, to jest Ewangelia, czy też doświadczenie Ewangelii, doświadczenie zbawienia. Oni stali się częścią wspólnoty. Nie mamy tutaj do czynienia z przypadkowymi osobami, z anonimowymi osobami. To są ludzie, którzy się znają, to są ludzie, którzy tworzą wspólnotę Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Oni są ze sobą połączeni przez osobę Pana Jezusa Chrystusa. Można pomyśleć o ciele, taki obraz mamy Kościoła, że Pan Jezus jest głową, a wszyscy inni wierzący to jest Jego ciało, ale każdy z osobna jest członkiem tego ciała. Więc jest połączenie, są to ludzie, którzy są emocjonalnie ze sobą połączeni właśnie przez osobę Jezusa Chrystusa. Więc Kościół to wspólnota ludzi wierzących. Jaka to jest wspólnota, tak? Ponieważ tutaj możemy dookreślić, jakiego rodzaju jest to wspólnota. Punkt czwarty. Kościół to miłująca się wspólnota ludzi wierzących. To jest to coś, co wyróżnia Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Mamy dwóch braci, tak? Jeden z nich zgrzeszył. Co ten drugi brat z tym robi? Czy jest obojętny? Czy wszystko mu jedno? Co mnie to obchodzi? Mam swoje sprawy na głowie, ważniejsze być może. Nie. Pan Jezus uczy w tym fragmencie, że ten brat, który nie zgrzeszył, powinien zrobić wszystko, żeby pozyskać swojego brata. Co to znaczy pozyskać brata? To znaczy, żeby go w jakiś sposób zachęcić, przekonać, pokazać, że zgrzeszył, pokazać, że grzech nie jest warty, aby w nim trwać, pokazać, że lepiej jest odwrócić się od grzechu i trwać w Chrystusie. Pan Jezus pokazuje, że zrobić wszystko nie ogranicza się wyłącznie do prywatnej rozmowy pomiędzy tymi osobami. Jeśli brat się nie opamięta, to nie powinniśmy go zostawiać. Nie powinno się mówić, nie chcesz mnie słuchać, to twój problem, to mam cię gdzieś. Raczej trzeba dalej konsekwentnie szukać dobra tego brata zgodnie z tym, co Pan Jezus naucza w tym fragmencie. Ostatecznie trzeba powiedzieć Kościołowi, wspólnocie Kościoła, żeby zachęciła tego brata do opamiętania. To jest trudne, to jest bolesne, ale niestety czasami miłość wymaga takiego działania. Szuka się dobra, pomimo że drugiej osoby, pomimo że to może być bolesne. To nam pokazuje, że jest to wspólnota, która nie przymyka oka na grzech. Jest to wspólnota, która dąży do uświęcenia. Dlaczego? Ponieważ jest to wspólnota, która kocha Chrystusa. A ponieważ jest to wspólnota kochająca Chrystusa, to jest to też wspólnota kochająca tych, którzy są we wspólnocie. Jest to wspólnota, która wyraża się we wzajemnej miłości braci i sióstr. Pan Jezus przykazał, aby wierzący w Niego wzajemnie się miłowali. Więc wyrazem tej miłości, czy posłuszeństwa temu przykazaniu, jest wzajemna miłość, wzajemna troska. Kościół to kochająca się wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Piąty punkt. Kościół to zorganizowana wspólnota ludzi wierzących. To jest też trzeba o tym pamiętać, bo czasami ludzie myślą, że dwóch, trzech chrześcijan się spotka w kawiarni, to już jest Kościół. Niestety nie. Nie jest Kościół, tak? Ponieważ Kościół to zorganizowana wspólnota ludzi wierzących. Więc mamy pewien problem, tak? Członek wspólnoty zgrzeszył i co z tym zrobić? I mamy tutaj podaną pewną procedurę, kroki, mamy podane kroki, jakie należy podjąć. Więc jest pewna procedura, która obowiązuje wspólnotę wierzących. Więc to już nam wskazuje na to, że ta wspólnota jest w jakiś sposób zorganizowana. W 17 wersecie jest mowa o tym, żeby przedstawić sprawę wspólnocie Kościoła. Dosłownie jest tam powiedziane, aby przedstawić Kościołowi. Ale kto jest tym Kościołem? Tak? Kto jest Kościołem? kto należy do tej wspólnoty, a kto nie. Jak wspólnota ma się zająć tą sprawą? Kiedy? Gdzie? Tak? Więc żeby wspólnota mogła funkcjonować, to potrzebuje być w jakiś sposób zorganizowana. Skoro wspólnota może kogoś wyłączyć ze wspólnoty, to oznacza, że może też i włączyć do wspólnoty. I mamy tutaj oczekiwanie Pana Jezusa, może nie wypowiedziane, że jeżeli ten brat upamięta się, to zostanie włączony na powrót do wspólnoty. Więc z kolei, żeby taką sprawę przedstawić Kościołowi, no trzeba, żeby Kościół się spotkał. Trzeba, żeby się zgromadził. Wiecie, jak to jest, jak się ludzie gromadzą na spotkaniach wspólnot mieszkaniowych. Czasami jest gorąco, temperatura jest gorąca, atmosfera jest napięta, tak? Więc nie chodzi o to, żeby teraz każdy przekrzykiwał siebie, prawda? Czy każdy przekrzykiwał każdego. Raczej chodzi o to, żeby jeżeli jest zgromadzenie, to żeby był pewien porządek na tym zgromadzeniu. Ktoś musi prowadzić to spotkanie, żeby nie było bałaganu. Więc musi być jakaś organizacja, musi być jakaś struktura, jakiś szkielet wewnątrz tej wspólnoty, która umożliwia jej właściwe funkcjonowanie. Więc to wskazuje na to, że Kościół to zorganizowana wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Oni mają jakiś cel, mają powód, dla którego się zgromadzają, realizują ten cel w jakiś sposób, więc jest tutaj konieczna jakaś organizacja. Kolejny punkt, szósty. Kościół to lokalna wspólnota ludzi wierzących. Więc widzimy, mamy dwóch braci. Tak, więc co tutaj widzimy? Widzimy pewną bliskość w relacjach. Oni się znają. Oni wiedzą, że to jest brat. Prawda? Ten jest moim bratem, ten jest moim bratem, ten nie jest moim bratem, ta nie jest moją siostrą, ta jest moją siostrą. Siostra powie, to jest mój brat, ale ten to już nie. Więc są pewne relacje, ale też możemy powiedzieć, że w takiej wspólnocie powinna, czy musi być bliskość w kategorii odległości. Ludzie wierzący, tworzący tę wspólnotę, są ludźmi mieszkającymi blisko siebie. Jest to ważne, żeby o tym pamiętać. W funkcjonowaniu wspólnoty odległość ma znaczenie, ponieważ nie jest to wirtualna wspólnota. Tak? W wirtualnej wspólnocie nie ma znaczenia odległość. Tutaj jest rzeczywista społeczność, fizyczni ludzie. W związku z tym, żeby ta wspólnota mogła funkcjonować właściwie, to ona musi być w niedalekiej, ci ludzie, którzy stworzą tą wspólnotę, muszą być w niedalekiej odległości od siebie, czy mieszkać. W niedalekiej odległości można powiedzieć od centrum tej wspólnoty, tak bym to określił. Osoba mieszkająca daleko od wspólnoty, no nie jest w stanie uczestniczyć w życiu tej wspólnoty w takim stopniu, jak w jakim uczestniczy osoba mieszkająca lokalnie. Dlatego ważne jest, aby Kościół był lokalną wspólnotą ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma większego sensu, aby na przykład częścią naszej wspólnoty była osoba mieszkająca w Krakowie, tak? Albo w Gliwicach, tak? Tak? Oczywiście osoba może się zaprzeć i powiedzieć, ja w każdą niedzielę będę przyjeżdżać do Legionowa na nabożeństwo, prawda? Potem będę wracać, tylko jak długo? Podstawowe pytanie, jak długo? Ile taka osoba da rady i czy to ma sens w ogóle? Czy to w ogóle ma sens, prawda? Oczywiście można się zaprzeć, żeby przyjeżdżać na niedzielę, ale co w tygodniu? W tygodniu co to? Kościół też funkcjonuje, tak? Też dzieją się różne rzeczy, więc w tygodniu już nie bardzo jest jak. Jeszcze jak osoba pracuje, to już w ogóle. Więc w dłuższej perspektywie czasu to będzie męczące dla tej osoby i niepraktyczne dla obydwu stron. Więc lepiej jest, aby taka osoba była częścią lokalnej, krakowskiej czy gliwickiej wspólnoty ludzi wierzących. Dlaczego? Ponieważ taka osoba będzie w stanie lepiej zaangażować się we wspólnotę. Zatem Kościół to lokalna wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Siódmy, ostatni punkt. Kościół to wspólnota ludzi wierzących, która ma władzę sprawowania tzw. dyscypliny kościelnej. Więc mamy tutaj pewien problem. Grzech pojawia się we wspólnocie i Kościół rozstrzyga, tak? Dla kogo jest wiążące to rozstrzygnięcie Kościoła? Jeśli wspólnota zdecyduje się wyłączyć brata, to co to oznacza dla reszty wspólnoty? Czy jeżeli wspólnota decyduje się wyłączyć osobę, która chce trwać w grzechu, która no nie spełnia pewnych standardów chrystusowych, to czy, prawda, i mówi, no niestety, ale z takiego czy innego powodu, znaczy z powodu grzechu musimy no, wyłączyć z naszej wspólnoty osobę, to czy ktoś inny ze wspólnoty może przyjść, poklepać tego człowieka, brata, siostrę, po plecach, się nie przejmuj, wpadnij na obiad. Będziemy mieli wspólnotę, tak? No właśnie. Więc co oznacza wiązanie i rozwiązywanie z wersetu 18? Widzimy, że jeżeli brat, który zgrzeszył, nie usłucha Kościoła, to ma być traktowany jak poganin celnik, czyli nie może już dłużej być częścią wspólnoty. Taka osoba zostaje decyzją wspólnoty wyłączona. Taka osoba przez całą wspólnotę musi być traktowana jak osoba niewierząca. Taka osoba od tego momentu nie należy do wspólnoty. I nie ma kogoś innego, do kogo można by się było odwołać w takiej sytuacji. Kościół czy wspólnota jest tą instancją ostateczną. Musimy pamiętać też jedną ważną rzecz. Nikt inny w Kościele nie może dyscyplinować braci czy sióstr. Nikt inny w Kościele w taki sposób nie może dyscyplinować braci i sióstr. Ten pokrzywdzony brat, prawda, nie może iść do brata, który zgrzeszył przeciwko niemu. I jeżeli ten brat nie usłucha go, jeżeli nie opamięta się, to ten pokrzywdzony brat nie może powiedzieć: ja cię wyłączam, jesteś dla mnie jak poganin i celnik. Nawet tych dwóch, jeżeli weźmie ze sobą świadków, to oni nie mogą tak powiedzieć. Jedynie wspólnota, czy Kościół jako całość, ma autorytet do tego, żeby usunąć spośród siebie osobę, która trwa w grzechu. Ale załóżmy, że ten brat po jakimś czasie no jednak upamięta się, tak? Został wyłączony i odczuwa no, brak społeczności, więc upamiętuje się z grzechu. I co wtedy? Wtedy to znowu wspólnota, tak? Jako całość musi zdecydować o przyjęciu tego brata do wspólnoty. Na tym polega to związywanie i rozwiązywanie. Związywanie zakazuje, a rozwiązywanie dopuszcza. Ale jest to związywanie i rozwiązywanie w kontekście tak zwanej dyscypliny kościelnej. Jest to w kontekście, kiedy Kościół próbuje zyskać brata. Nie powiodło się, więc brat musi zostać zdyscyplinowany, musi zostać wyłączony, aby się mógł opamiętać, czy aby się opamiętał. Oczywiście to działa dobrze tylko wtedy, gdy wspólnota trzyma się nauczania Chrystusa, gdy trwa w Chrystusie. Kościół, musimy pamiętać, nie ma władzy, żeby definiować, co jest dobre, a co złe, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. To już zostało zdefiniowane przez Boga i tylko Bóg ma władzę definiować to, co jest dobre, a co złe. Ale Kościół otrzymał od Chrystusa władzę, by móc w razie potrzeby wyłączyć członka wspólnoty, jeśli ten nie trzyma określonego standardu życia. Ale też Kościół otrzymał władzę przyjęcia do wspólnoty osobę, która się opamiętała z grzechu. Kościół nie ma władzy, żeby spalić kogoś na stosie za odmienne przekonania. Tak, historycznie tak było, ale musimy pamiętać o kontekście, że wtedy Kościół i państwo to było w zasadzie jedno. Więc jeżeli ktoś występował przeciwko Kościołowi, to tym samym występował przeciwko państwu. Jeżeli ktoś wychodził z jakąś tak zwaną herezją, to uderzał nie tylko w Kościół, ale w jedność państwa. W związku z tym w taki sposób eliminowano te zagrożenia. Natomiast musimy pamiętać właśnie, że patrząc na to, co Pan Jezus mówi, że Kościół i państwo to są dwie różne, brzydko mówiąc, instytucje, tak? One nie powinny na siebie się nakładać. Kościół funkcjonuje według praw Chrystusa. Państwo niekoniecznie, tak? Kościół funkcjonuje, Kościół ma prawo, czy Chrystus dał Kościołowi prawo do tego, żeby wyłączać kogoś ze wspólnoty, jeżeli taka osoba nie trzyma, jeżeli żyje w grzechu. Ale Kościół nie może uśmiercać ludzi. Takie prawo to ma tylko Bóg. Kościół nie ma prawa karać w jakiś inny sposób osobę, która grzeszy. Tak jak to mogło mieć miejsce w Starym Testamencie, prawda? Jeżeli mamy przykłady tego, że jeżeli ktoś, bitwa pod Aj, tak, w księdze Jozuego, człowiek zgrzeszył, czy żołnierz zgrzeszył, zabrał to, co było obłożone klątwą, ukrył to, dlatego Żydzi ponieśli klęskę pod Aj. I to wyszło. Więc Bóg ukarał tego człowieka i całą jego rodzinę, tak, że zginęli, ale Kościół nie ma prawa tego robić. Nie ma prawa właśnie uśmiercać kogokolwiek, że to, żeby była jasność. Więc z Mateusza 16:18 dowiadujemy się, że Jezus zbuduje swój Kościół na skalę i że potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Czytając ten fragment, nie wiemy, co dla Jezusa oznacza Kościół, nie wiemy, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi o Kościele. Natomiast w tym fragmencie z Mateusza 18 widzimy, że dla Jezusa Kościół nie jest jakąś mglistą, bliżej nieokreśloną ideą. Nie jest to coś abstrakcyjnego, wręcz odwrotnie. Raczej widzimy, że dla Pana Jezusa Kościół jest czymś namacalnym, czymś konkretnym, czymś widzialnym, czymś, do czego można się odnieść. Dla Pana Jezusa Kościół to przede wszystkim lokalna wspólnota wierzących w Niego ludzi. Jest to wspólnota uczniów Jezusa, jest to wspólnota braci i sióstr Panu Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Kościół też ma bardziej globalne znaczenie. Możemy mówić o Kościele jako o lokalnej wspólnocie wierzących, ale lokalne wspólnoty wierzących tworzą Kościół globalny. I ktoś dokonał pewnego obliczenia, czy podliczenia, które pokazuje, no właśnie, co nam pokazuje obliczenie. Słowo eklezja, tak, to słowo, które jest użyte na określenie Kościoła w Nowym Testamencie, ale nie wyłącznie. Więc pojawia się, słowo eklezja pojawia się w Nowym Testamencie 114 razy. Tak, 114 razy. 109 razy, nie wiem, czy to tutaj jest, jeszcze nie, 109 razy to słowo odnosi się do Kościoła. Pozostałe 6 razy, 6, nie 5 razy, odnosi się do Kościoła Starego Testamentu albo do zgromadzenia Greków w mieście generalnie. Więc nie zawsze tutaj jest Kościół, eklezja to też zgromadzenie, ale 109 razy z tych 114 odnosi się do Kościoła Nowego Testamentu. 90 razy z tych 109 Kościół to lokalna wspólnota wierzących. 13 razy z tych 14, tak, czy nie, z 24? Nie, dobrze, z 19. 13 razy z 19, w tym 9 razy w liście do Efezjan, eklezja odnosi się do Kościoła uniwersalnego, Kościoła powszechnego, aczkolwiek w 6 bodajże przypadkach nie jest to do końca jasne, czy chodzi o Kościół lokalny, czy może o Kościół uniwersalny, czy generalnie o Kościół. Więc widzimy, że znacząca większość tego użycia pojawia się w odniesieniu do Kościoła lokalnego, do wspólnoty wierzących, którzy są, czy gromadzą się w jednym miejscu, którzy są powołani przez Chrystusa, a czyli do lokalnej wspólnoty wierzących. Więc określenie Kościół w Nowym Testamencie w znacznej większości przypadków odnosi się do lokalnych wspólnot wierzących, które działają w sposób zorganizowany i uporządkowany, mają członkostwo, przywództwo oraz cele działania. I podstawowym celem działania jest oczywiście uwielbienie Boga. Więc skoro Pan Jezus rozumiał Kościół jako lokalną wspólnotę ludzi wierzących w Niego, to co to oznacza dla nas, jeśli jesteśmy Jego uczniami, jeśli jesteśmy Jego naśladowcami? No jeśli jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, to wydaje się, że to oznacza dla nas, że powinniśmy być częścią takiej lokalnej wspólnoty braci i sióstr w Panu Jezusie Chrystusie. Powinniśmy być częścią Kościoła lokalnego. Powinniśmy być częścią Kościoła, który funkcjonuje zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy być częścią wspólnoty, która jest lokalna, czy która jest lokalną wspólnotą ludzi wierzących. Powinniśmy być częścią wspólnoty ludzi wierzących, którzy kochają się i troszczą się o siebie nawzajem. Powinniśmy być częścią tej zorganizowanej wspólnoty. Powinna to być wspólnota, która używa władzy danej jej przez Chrystusa, żeby trzymać to ciało zdrowym, ten organizm zdrowym. Czy jeśli jesteś osobą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa, narodzoną na nowo z Ducha Bożego, to czy jesteś w takiej wspólnocie? Czy jesteś jej częścią? Czy w niej funkcjonujesz? Jeśli nie, to dlaczego? Co stoi na przeszkodzie, abyś stał czy stała się częścią takiej wspólnoty? Zostawiam was z tymi pytaniami. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to zachęcam zadać. To mogą być trudne kwestie, niektóre mogą być wręcz szokujące, tak? Ale no, to jest Boże Słowo i Słowo, no, tak wierzymy, tak? Że to jest Boże Słowo, to jest nauczanie Chrystusa. W związku z tym no, trzeba się z tym zmierzyć. Tak? Możemy nie rozumieć, mogą być jakieś trudne kwestie, ale trzeba się z tym zmierzyć. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Pana Jezusa, za to, że On buduje swój Kościół, za to, że możemy widzieć, czym jest ten Kościół, co to jest ten Kościół i przez to możemy rozumieć lepiej rzeczy związane z Kościołem i z tym, co Jezus buduje. I Ojcze, pomóż nam zrozumieć właśnie te rzeczy, które widzimy w tym fragmencie, który przerabialiśmy. Pomóż nam zobaczyć, że właśnie Kościół to jest wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, która się charakteryzuje pewnymi rzeczami, że jest to lokalna, że jest to kochająca się, zorganizowana wspólnota, wspólnota, która używa tej władzy danej przez Chrystusa. I pomóż nam zrozumieć te wszystkie kwestie. One mogą być trudne, mogą być może szokujące, ale to jest Twoje słowo, Panie Jezu. Ucz nas tego. I nawet jeżeli to są trudne kwestie, to pomóż nam się z tym zmierzyć. Pomóż nam to przetrawić, przełknąć te trudne rzeczy. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, żebyśmy byli ludźmi, którzy są częścią wspólnoty ludzi wierzących, którzy nie odrzucają tego z jakiegoś błahego powodu. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, o to, żebyśmy nie odrzucali generalnie z żadnego powodu. Ale Ty, Ojcze, wiesz, że są różne doświadczenia, że ludzie mogą być zranieni przez wspólnotę i prosimy właśnie o takie osoby, że jeżeli zostały zranione przez jakąś wspólnotę wierzących, to żeby mogły widzieć właśnie to bogactwo, dobroć i ważność i potrzebę bycia we wspólnocie może w innej, niekoniecznie w tamtej, która spowodowała zranienie. Panie, prosimy Cię też o to, żebyś pomagał nam widzieć właśnie realność, że nie wszystkie wspólnoty funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować. Być może my też jesteśmy taką wspólnotą, dlatego Ojcze, otwieraj nasze oczy i dawaj nam zrozumienie tych rzeczy, żebyśmy mogli funkcjonować w zgodzie z Twoim Słowem, w zgodzie z Twoim nauczaniem. Ojcze Święty, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.